Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Wracamy do studia Odysei Wyborczej. Teraz na naszych łączach Miłosz Lodowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie państwa, witam serdecznie ciebie.
Lekko spóźnieni, przepraszam na emocje. Mam nadzieję, że kilka minut jeszcze wykroimy na rozmowę, a tematy są ważne. Mówiliśmy o kampanii wyborczej, o tym też będziemy mówić teraz, ale trochę pod kątem internetu, trochę pod kątem komunikacji. Zacznijmy od takiej informacji, która będzie rzutować na kampanię wyborczą bez dwóch zdań. Jest wniosek o uchylenie immunitetu jako prezesowi IPN-u Karolowi Nawrockiemu na wniosek byłych stowarzyszenia, które przede wszystkim skupia byłych funkcjonariuszy MO i SB, poczuli się urażeni. No i takie pytanie, czy teraz Donald Tusk uznał, że jednak najlepszym sposobem to jest oskarżyć i postawić przed sądem, a najlepiej zatrzymać w areszcie tymczasowym, chyba to nie będzie możliwe przy tym akcie oskarżenia, ale przy kimś innym Karola Nawrockiego, żeby kandydat PiS-u wylądował w więzieniu, bo to ulubione miejsce dla polityków PiS-u, jakie widzi Donald Tusk.
No to jest idealna, powiedziałbym, metoda na to, żeby podpompować kandydata Nawrockiego. I myślę, że jeśli takie rzeczy nastąpią, to będzie mieć bardzo interesującą rozgrywkę, aczkolwiek ja cały czas twierdzę, że być może tutaj jest to, pan Donald Tusk pompuje swojego kontrkandydata po to, żeby osłabić własnego kandydata w ramach Platformy Obywatelskiej, gdzieś koło wiosny myślę, że chciałby wskoczyć w jego miejsce.
Czyli, że taki scenariusz podmiankowy jeszcze jest, tak, jest w grze. Tak. Na razie Rafał Trzaskowski dość słabo obecny, gdzieś się pojawia.
No i właśnie to nie jest przypadek, bo jak się ma tyle pieniędzy i możliwość zatrudnienia najlepszych ludzi na rynku, którzy, znaczy, może nie najlepszych, ale takich, którzy udźwignęliby ciężar tej kampanii, to takich błędów, które się tutaj pojawiają, się nie popełnia. I poza tym wszystko, co robi pan Donald Tusk i cały rząd obecnie, te wszystkie elementy eskalujące sytuację, to są wszystkie elementy, które budują kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, powiem szczerze, oglądałem tą twoją rozmowę z kolegą Trudnowskim, w zasadzie po raz pierwszy od bardzo dawna mogłem się z tyloma rzeczami nie zgodzić i uważać tyle rzeczy, które wygłosił Piotrek, jako po prostu kompletnie aberracyjne, że no, musiałbym...
A to nie zgadzaj się, bardzo proszę, od pierwszej myśli, którą chcę się
no to, nie zgodzić. No to w zasadzie teraz żadne dążenie do kompromisu nie jest korzystne dla Polski, bo się skończy drugim powiedziałbym, nabrzmiewaniem takiego wrzodu, który właśnie konsumujemy teraz. 30 lat właśnie zgniłego kompromisu teraz nam eksploduje w postaci takiej, że wysadza nam państwo. I teraz nie ma powrotu do tego stanu rzeczy, bo nie wyobrażam sobie obywatela, który uczciwie płaci pieniądze, jest racjonalny w swoich decyzjach i nieradykalny, który będzie, powiedziałbym, chciał podlegać w uczciwy sposób wyrokom osób, które są całkowicie skompromitowane i dały twarz tym wszystkim rzeczom. To nie jest tak, że my możemy sobie przejść do tego na porządku dziennym i zbudować nowoczesne państwo, czy budować państwo, które będzie musiało brać udział w bardzo ciężkich wyzwaniach. Nie. Zatrzymywanie tego stanu rzeczy i spowodowanie, że ta rana nie zostanie oczyszczona, w końcu oczyszczona, będzie powodowało, że stale będziemy gdzieś ogonem i stale będziemy podatni na zewnętrzne działania. No dzisiaj informacja o tym, że jedna z firm pani Kulczyk dostaje kolejne pieniądze, gigantyczne pieniądze z KPO, KPO, które przypomnijmy, jest kredytem, a nie dobrych wujków prezentem. Więc wszyscy obywatele składają się na to, żeby tak naprawdę Polska przypominała coraz bardziej jakąś katangę. Kraj afrykański, w którym można zrobić za pomocą zewnętrznych środków, zgrai fachowców, profesjonalistów i najemników, przewrót polityczny. I to tak coraz bardziej wygląda i nawoływanie tutaj do powiedziałbym umiarkowania i siadania do kolejnego okrągłego stołu to jest sroga naiwność, bo to się po prostu zemści w tym, że Polska wypadnie z jakiejkolwiek drabiny konkurencyjności, a w dzisiejszym czasie i w dzisiejszej sytuacji, kiedy tak naprawdę większość krajów jest pogrążona w kryzysie i szuka drogi wyjścia z tego kryzysu po to, żeby troszeczkę taką metodą, którą widzimy czasem u tonących, podtopić kogoś, kto jest najbliżej i wskoczyć na tą tratwę samemu, to będzie powodowało, że za każdym razem to my będziemy tym podtopianym. I niestety my musimy oczyścić ten wrzód do samego końca i to musi pęknąć. ta sytuacja jest nie do tolerowania. Profesorowie, którzy w majestacie prawa i powiedziałbym też z poczuciem pewnej etyki, najpierw spotykają się ze studentami na uczelniach, opowiadają banialuki, a potem skrajnie sprzeczny sposób sprzeczny z logiką i powiedziałbym też etyką zawodu, który jednak jest zawodem zaufania publicznego, w mediach robią całkiem inne rzeczy. No, my musimy po prostu niestety ten świat nieco zmienić i powiedziałbym go urepublikanić, ale republika nie będzie zdrowsza od siadania do kompromisu w sytuacji, w której wszystko już zgniło. My musimy zbudować instytucje od nowa, wymyślić państwo od nowa, wymyślić Polskę od nowa, wymyślić to, czego obywatele chcą od Polski od nowa. Tutaj nie może być kompromis. To musi być niestety bardzo ciężka koncepcyjna praca i bardzo duży wysiłek społeczeństwa, chyba że chcemy zamknąć 1000 lat naszej państwowości, które akurat w następnym roku będziemy celebrować.
Bardzo spektakularnie. Nie tyle państwowości, ile koronacji.
No ale to jest nowoczesna potwierdzona europejska państwowość, dlatego sobie pozwoliłem na tego typu wysiłek, dlatego że korona królewska wtedy oznaczała to, że jesteśmy niezależnym państwem, do którego nikt nie może sobie rościć pretensji. I to już jest właśnie ten element nowożytnej państwowości, tej struktury politycznej, która powstała nad Wisłą, więc dalsze tolerowanie tego stanu rzeczy to po prostu jest zgodzenie się na implozję. Wszystko nam tu po prostu eksploduje, tylko wewnętrznie.
No dobrze, a z drugiej strony taka teza, którą też Piotr Trudnowski pokazywał, że jednak no, Prawo i Sprawiedliwość nie reprezentuje całego narodu, prawda? Znaczy, są różne poglądy, różne partie. No i tak jak w roku 20 udało się nie zrobić wyborów, które i politycznie, i prawnie, i technicznie przede wszystkim były nie do przeprowadzenia, nie dałoby się zrobić w formie kopertowej drugiej tury w 2 tygodnie po pierwszej, więc konstytucja trzeba byłoby złamać. Wtedy udało się do kompromisu doprowadzić.
Ale wbrew temu, co Piotrek mówi, to nie pan Gowin doprowadził do tego.
A kto?
No tam było więcej osób w otoczeniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, które twierdziły, że to jest aberracja i konstytucyjna
znaczy sytuacja. Przede wszystkim, bo
wiele osób mówiło, że się tego nie da wykonać. To jest tak, że pan Gowin zapłacił za to głową, istotnie, ale przypuszczam, że nie tylko za to. I tam było więcej rzeczy, bo pamiętamy słynne wyprawy pana Gowina, przepraszam za to przypomnienie, ale być może państwu to umknęło, do Berlina mniej więcej w tamtym czasie, kiedy wyglądało to bardzo nieciekawie. W sytuacji bardzo dużego kryzysu rządowego, premier kraju wyjeżdża do sąsiedniego kraju, który niespecjalnie jest nam na nieumówioną wizytę, niespecjalnie nam przychylny. I coraz bardziej widzimy, że uczestniczył we wrogim przejęciu naszego państwa. Bo ja twierdzę, że mamy wrogim przejęciem.
Nie ma takiej możliwości, żeby przeprowadzić te wybory bez gnicia, czy trzeba zrobić tak, żeby tych wyborów de facto nie było, żeby one były fasadowe, żeby system wpadł w spiralę takiej autodestrukcji?
No to jest kolejna z rzeczy, z której ja się też z Piotrem nie zgadzam. Ja uważam, że te wybory da się przeprowadzić w ten sposób, żeby jeden z kandydatów miał zupełną i niekwestionowalną większość. I to jest kwestia tego, że naród musi się upomnieć o swoje prawa i musi ochronić te wybory, więc tutaj wszystkie ruchy obrony wyborów, takie, które by chroniły procedury i patrzyły przeprowadzającym te wybory na palce, zwłaszcza po tym, co wyczynia teraz PKW, to jest to niezmiernie konieczne, będą potrzebne, więc to tak naprawdę naród musi chcieć uczciwych wyborów, a to, kto ochroni te wybory, to już jest inna inszość. Mogą to robić zarówno stronnicy obecnej partii rządzącej, jak i obecnej opozycji, natomiast wszystkim musi zależeć na tym, żeby przebieg tych wyborów był niezakłócalny. Ja też nie przyjmuję do wiadomości tego, że na przykład główną tezą obecnie lansowaną w mediach jest to, że ktoś nam wybory może zakłócić. Od tego mamy służby specjalne, od tego jesteśmy podatnikami płacącymi niemałe podatki na bardzo słabo działające instytucje, bardzo słabo działające państwo, żeby oczekiwać, że nasze służby specjalne ochronią te wybory. Więc ja oczekuję, że zajmą się likwidacją farm trollerskich, a nie gadaniem o tym, że istnieją rosyjskie farmy trollerskie, które wpływają na przykład na wynik wyboru, bo to tylko pokazuje erozję władzy i słabość tej władzy. Jeśli ona mówi o tym publicznie, że nie radzi sobie z powierzonymi zadaniami. No my musimy przestać tolerować to jako podatnicy, że ktoś nam tu byle jakie państwo instaluje i w dodatku jeszcze obniża naszą konkurencyjność, prawda? Że deficyt budżetowy jest gigantyczny, jeśli chodzi o sprawę. Z czego my to mamy spłacić? Z czego? Jak wszystkie inwestycje, które mogły służyć temu, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna i nabierała właściwej dynamiki, zostały przecięte na fazie wydawania pieniędzy i wydawania operatów. To zaciągnęliśmy kredyty po coś, co się nie wydarzy i nie mamy szans na to, żeby odbić się w jakikolwiek sposób od tego, bo po prostu zlikwidowaliśmy wszystkie szanse konkurencyjne. Także zostaniemy z długami. No to jest najgorsza z rzeczy, bo to jest jedyna faza inwestycji, kiedy każda inwestycja jest po prostu w stanie najwyższego ryzyka, to znaczy, że są przeprowadzone wszystkie elementy wprowadzające każdą inwestycję na rynek, są rozpoczęte inwestycje, natomiast do fazy realizacji tej inwestycji i zysków dzieli nas po prostu wdrożenie. I my po prostu przed okresem wdrożeniowym, poniósłszy gigantyczne koszty, przerwaliśmy wszystkie inwestycje strategiczne. Także to jest coś, czego po prostu w historii nie było. Takich spustoszeń, jakie wywołał ten rząd w przeciągu ostatniego roku, nie było, ja przypuszczam, i tak będziemy to odbierać w historii, nie było nawet za potopu szwedzkiego. Proszę mi wierzyć.
To proszę, chociaż aż trudno w to wierzyć, bo potop szwedzki to się była katastrofa dla Polski.
Była katastrofa ekonomiczna głównie, dokładnie tak. I teraz jest dokładnie tak samo, bo teraz zaciągnęliśmy gigantyczne, to znaczy tak, Prawo i Sprawiedliwość zagrało na rozwój, to znaczy zaciągnęło gigantyczne długi na rozwój państwa, definiując go w ten sposób, że będzie budowało narodowe Czebole na przykład. No i w związku z tym te inwestycje, które zostały zaplanowane, są pod ten dług, który zaciągało Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli ten dług nie zyska szansy na odbicie w postaci realizacji zysków, które były zaplanowane, i dodatkowo jeszcze zostaną zaciągnięte dodatkowe długi, to będziemy się mierzyć z podwójnymi długami. Z jednej strony z niezrealizowanych inwestycji, a z drugiej strony z tego, że po prostu premia okolicznościowa, która wynika z tego, że wszyscy dookoła mają słabsze ratingi, nie radzą sobie ze swoimi gospodarkami, nie zostanie przez Polskę zrealizowana, więc nie zwiększymy swojego statusu posiadania, a z drugiej strony obniżymy go w drastyczny sposób. Już teraz wylecieliśmy z pozycji G20 na chyba G40, no więc to w jeden rok.
I to jest też tak, że Polska się biła, żeby może być w G20, teraz już nikt o tym nie
dokładnie
myśli.
Dokładnie tak.
W Argentynie przed Javier Milei ją podciągnął, a Polsce przed Donald Tusk i pozycja Polski spadła. Tak to mniej więcej wygląda, bo jeden i drugi przed mniej więcej rok temu i rocznicę swoich rządów dopiero co jeden i drugi obchodził.
Proszę zobaczyć.
Rok temu Polska się biła, żeby właśnie miejsce Argentyny, która od 40 lat, 50 właściwie, jest w chronicznym kryzysie.
No tylko pamiętajmy, że jakimi metodami Milei dusi po prostu te wszystkie rzeczy. To jest naprawdę bardzo ostra gra z biurokracją. Proszę sobie wyobrazić, jaka sytuacja będzie na polskim rynku, bo jeszcze rok temu, czy powiedziałbym półtora roku temu, likwidacja biurokracji w Polsce byłaby bardzo dużym ruchem, bo była nadpotrzeba na rynku komercyjnym dodatkowych pracowników, więc ewentualne redukcje w administracji były całkowicie konsumowalne przez rynek. Nie byłoby żadnej straty dla gospodarki. A w tej sytuacji, gdy będzie zaraz lawinowo wzrastać, zresztą po styczniu, prawda, kiedy te ceny wszystkie podskoczą, na przykład nośników energetycznych, będzie wzrastać bezrobocie, no bo po prostu polska gospodarka straciła główny motor swojego rozwoju. Wbrew temu, co się mówi, ja zawsze powtarzam, że głównym elementem był nie czynnik ludzki, czynnik ludzki też, ale głównym elementem był dostęp do taniego źródła energii. To jest źródło podstawowego rozwoju przez ostatnie 30 lat Polski. Mamy niedopięty, powiedziałbym, pas bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie polskie przedsiębiorstwa przestały być konkurencyjne. Państwo w ogóle temu nie pomaga. Państwo jest całkowicie bierne. Tak jakby przestało się interesować gospodarką jako elementem napędowym całej naszej rzeczywistości. Wyłączyło wszystkie wtyczki, które budowały naszą konkurencyjność, więc okaże się, że po prostu zacznie nam wzrastać i bezrobocie, i równolegle też pojawi się zwiększająca się inflacja, i to są czynniki, z których się bardzo ciężko będzie odbić, bo z trzeciej strony jeszcze zbudowaliśmy w przeciągu ostatniego roku, a właściwie rząd zbudował coś, co jest chyba najbardziej niebezpieczną sytuacją, mianowicie brak poczucia, że Polacy dowożą tematy. Innymi słowy, inwestorzy, którzy tutaj się pojawiali, byli zainteresowani Polską jako krajem obiecującym i bezpiecznego inwestowania, mimo tego, że mamy za granicą wojnę, więc coś, co było w sprzeczności z logiką biznesową także, bo zawsze unika się miejsc, w których dochodzi do jakichś tarć sejsmicznych w tej materii bezpieczeństwa, to pokazaliśmy, że po prostu można wynikiem wyborczym zrujnować cudze inwestycje, więc tu będzie bardzo ciężko przekonywać jakichkolwiek inwestorów, żeby z powrotem się w regionie pojawili, więc wszystkie, a Amerykanie jeszcze rozpoczęli bardzo intensywną akcję, która ma spowodować, że większość przemysłów ma się z powrotem do nich przenieść. Pan Donald Trump powiedział, że każda wielka firma, która powyżej miliarda dolarów zainwestuje w Stanach Zjednoczonych, będzie zyskiwała gigantyczne profity z tego, że to zrobi i będzie zasługiwała na gigantyczną opiekę Stanów Zjednoczonych. I to będzie wysysało, już wysysa, bo już na przykład centra rozwojowe, niemieckie nawet, pojawiają się teraz w Stanach Zjednoczonych, więc już gospodarka europejska będzie w strasznej zapaści, a my w samym ogonie tej zapaści, bo skutecznie zlikwidowaliśmy wszystkie szanse rozwojowe. To jest niesamowita sytuacja. Ona będzie opisana w podręcznikach historycznych, myślę.
Trochę już kończąc naszą rozmowę, ale też posiłkując się tą analizą Piotra Trudnowskiego, na koniec rzucę temat trzeciego kandydata. Mówi się, nawet wczoraj jeden polityk PiS-u mnie przekonywał, że jego zdaniem prawie na pewno wystartuje pan Stankowski, chyba tak się pan nazywa. Tak, Stanowski, owszem, Stanowski z kanału Zero. I to może być czarny koń tych wyborów. Rzeczywiście jest takie w tej chwili, taka potrzeba i takie miejsce na kogoś, kto wejdzie i zbierze, może jak Paweł Kukiz, nawet 20% w pierwszej turze.
Myślę, że jest miejsce nawet na dwóch kandydatów i będzie co najmniej dwóch kandydatów jeszcze. Nie dlatego, że pan Stanowski się nie pojawi, czy ma się pojawić, tylko właśnie dlatego, że będzie na pewno próba blokowania głosów właśnie tych, o których mówisz, czyli przechodnich, przez stronnictwo obecnie rządzące. Oni muszą to zrobić, bo muszą zyskać...
Czyli będzie jeden prawdziwy, niezależny pan Stanowski, który będzie realnie może, niezależny, tak? Tak, i będzie jakaś wydmuszka wystawiona, trochę jak tak Hołownia lat temu pięć,
dokładnie, ktoś... Tak.
Czy on i tak w sekundę Hołownia, ale ktoś nie ma tej świeżości, więc ktoś też taki wyhodowany przez mainstream, żeby udawać się.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo po prostu w sytuacji, w której jest wbrew temu znowu, co Piotrek mówił, ja uważam, że pan Nawrocki nie jest słabym kandydatem i wbrew pozorom jest bardzo dobrze skonstruowanym kandydatem pod bardzo wieloma względami, a zwłaszcza pod sytuację, która nastąpiła w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że zwycięstwo pana Donalda Trumpa całkowicie wywróciło te kalkulacje, w których Prawo i Sprawiedliwość mogło wystawić w ogóle jakiegokolwiek słabego kandydata. Ja zresztą, to jest bardzo interesująca sytuacja, bo jeszcze pół roku temu każdy z kandydatów wystawionych przez Prawo i Sprawiedliwość był niewybieralny, bez względu na to, kto to by był, czy kto byłby wspierany przez to środowisko. Po wygranej w Stanach Zjednoczonych odblokowało się bardzo wiele możliwości i każdy z kandydatów, który był finalnie, powiedziałbym, analizowany, miał szansę zwyciężyć. Oczywiście trzeba prowadzić różne kampanie i myślę, że tutaj te różne kampanie muszą być testowane. O paradoksie, pan Nawrocki ma dużo większą szansę w sytuacji niedoboru finansowego niż ktokolwiek inny, dlatego że no, są metody na to, żeby zbudować jego popularność bez pieniędzy. Po prostu. I trzeba, myślę, to analizować właśnie w ten sposób, więc dlatego mówię, że tutaj najważniejszą rzeczą, która jest potrzebna tak naprawdę do tego, żeby ten proces demokratycznego wyboru głowy państwa zakończył się w sposób niezakłócony, to nie jest siadanie do okrągłego stołu kogokolwiek z osób obecnie dzierżących władzę, czy uczestniczących w układzie władzy, czy w tej politycznej, partyjnej układance, tylko wręcz przeciwnie, działanie polskiego społeczeństwa. Ono musi chcieć ochronić swoje wybory. Innymi słowy, obywatele muszą chcieć, żeby w miejscach, w których dochodzi do głosowań, nie było nadużyć i żeby proces wyborczy nie był zakłócony. I to wystarczy.
czy faktycznie taka energia i wola się znajdzie, to już na koniec, bo skoro jest miejsce na trzeciego kandydata, to jak będzie grał Donald Tusk? O co on gra i czy faktycznie do tego naszą rozmowę rozpoczęliśmy, że być może jest tak, że Donald Tusk będzie chciał jeszcze w tych wyborach jednak wystartować, chociaż to już jest głos bardzo odosobniony. To spekulacje były na jesieni, teraz już wszyscy mówią, że klamka zapadła i w PiSie spekulacje o podmiance się skończyły, chociaż może jeszcze niektórzy myślą, że Mateusz Morawiecki miałby szansę, ale to już są bardzo pojedyncze głosy i bardzo delikatne, takie bardzo zachowawcze. No i w Platformie ja też nie słyszę takich głosów, żeby jeszcze miała być podmianka, więc wydaje się, tak na wszystkie nasłuchy, że karty zostały rozdane poza tymi czarnymi koniami, które jeszcze się mogą pojawić, pan Stanowski albo ktoś inny.
No to więc tutaj jest sytuacja bardzo trudna dla pana Trzaskowskiego, abstrahując od jego, powiedziałbym, osobniczych ograniczeń, ale też znakomitych, powiedziałbym, też potencjałów, które ma ten kandydat. On ma czym grać. No, obecnie rządząca koalicja wcale mu nie pomaga. Wszystko, co robi w zasadzie, powoduje, że osłabia jego szanse elekcyjne. Nawet tak sytuacja prosta z punktu widzenia, przepraszam za wyrażenie, być może to jest nadużycie, że to jest sytuacja prosta, być może zbyt cynicznie to zabrzmi, ale z punktu widzenia wizerunkowego i powiedziałbym czysto technicznego i marketingu politycznego, sytuacja związana z powodzią była bardzo prosta do rozegrania. I proszę zauważyć, że to proste rozegranie nie nastąpiło. Z czego to wynika? No więc to jest według mnie element, który powoduje, że mam wątpliwości, czy Donald Tusk nie działa przeciwko swojemu własnemu kandydatowi, bo znacznie trudniej będzie się tłumaczyć z panu Trzaskowskiemu z rzeczy, za które zupełnie nie odpowiada. W sytuacji, w której musi podjąć próbę zderzenia się z no, co najmniej 50% polskiego społeczeństwa, jeśli nie więcej, bo ten rząd zaczyna mieć gigantyczne, powiedziałbym, negatywne poparcie, czyli ludzi, którzy całkowicie go już nie tolerują. I to wzrasta. Po raz pierwszy w historii Polski zdarzyło się tak, że w ciągu roku można było nie tylko roztrwonić swoje poparcie, jeśli chodzi o poparcie polityczne, ale przede wszystkim zbudować znacznie potencjał racjonalnego komentowania przeciwników tego rządu. To znaczy zbudowano bardzo wiele okoliczności, które powodują, że ten rząd jest nieakceptowalny i to nie jest tylko i wyłącznie gra polityczna. To znaczy jest masa argumentów przeciwko tym ludziom. No i właśnie sytuacja związana z powodzią, z tymi trzema województwami, na terenie których ta powódź nastąpiła, jest bardzo interesująca pod względem przede wszystkim marketingu politycznego. Bo tam nie zrobiono nic, a jeszcze wrzucono na ten teren pana Kierwińskiego, który jest uważany za szarą eminencję i powiedziałbym główny spiritus movens właśnie pana Trzaskowskiego w Warszawie. Więc skompromitowano tych samych ludzi, przestając im dawać też narzędzia wykonawcze, bo przecież tak naprawdę tam wystarczyło pójść z pieniędzmi i zasypać tą straszną tragedię ludzką skutecznością państwa.
Ale które tych pieniędzy tego nie zrobiono. Nie ma. Mówiono o 200 tysiącach, rozdano po 50 tysięcy.
No ale premier przecież ma rezerwę, premier ma rezerwę celową, może na ten temat, może w takich sytuacjach ją uruchomić. Nie zrobił tego na czas. Zaczął robić jakieś dziwne ruchy z WOŚP-em, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszystko, co tam, co jest robione, wygląda z punktu widzenia właśnie takiego doraźnego komentarza, jeśli się nie rozpatruje tego w znacznie szerszym kontekście, wygląda na mocno obciążające kandydaturę obecnego kandydata Platformy Obywatelskiej. I dlatego ja uważam,
teraz,
że...
Celowo, czy nie, ale nie, to ja to już na koniec całkiem, bo jesteśmy mocno po czasie. Nie chce mi się w to wierzyć, żeby Tusk obniżał, źle rządził i po to źle rządził i po to obniżał własne poparcie i pokazał własną słabość i narażał się na erozję własnego poparcia, żeby utopić Trzaskowskiego.
Nie, ja myślę, że tam jest po prostu gigantyczna walka o władzę na teren gdzieś tam zakulisowa. I te wszystkie rzeczy, które wyglądają na totalną niezborność, niepoukładanie państwa, wynikają z chaosu na zapleczu. To nie jest tak, że ci ludzie są kompletnie niepoukładani, są kompletnymi amatorami.
Ale to nie jest tak, że Tusk jest carem, jest panem i władcą, do którego, który przychodzi.
Być może mu się tak wydaje, no ale to jest tak, że
krzyczy na ministrów, wszystkich rozstawia po kątach i jest takim bulterierem, do którego każdy boi się podejść i słowo zamienić.
No więc to jest
panem groźnym polskiej polityki.
To jest sytuacja taka, że jak ktoś się bawi w takiego bulteriera i cara Iwana Groźnego, to najczęściej powoduje to paraliż decyzyjny. No i być może ten element paraliżu decyzyjnego to jest także coś, co nie buduje, powiedziałbym, komfortu rządzenia i zarządzania, bo to jest przede wszystkim problem, że tutaj jest problem z decyzyjnością. Polscy urzędnicy generalnie w ramach struktury państwa i tych niesamowitych silosów, które w Polsce powstały, jeśli chodzi o instytucje władzy, mają problem z decyzyjnością, więc efekt mrożenia jeszcze wynikający z tego, co powiedziałeś, jest jeszcze wzmocniony tylko i wyłącznie tym niesamowitym emocjonalnym przekonaniem o tym, że przecież pan Donald Tusk może każdego zniszczyć. I ten strach jest tak dojmujący, że on faktycznie może prezerwować ten negatywny stan decyzyjny i nagle państwo się na oczach nam rozpada. No ale to tym bardziej bierność tej sytuacji powoduje, że to wszystko będzie obciążało pana Trzaskowskiego, więc jedyną szansą na to, żeby spróbować dać impuls na drugim etapie kampanii, czyli takim powiedzmy zaczynającym się gdzieś koło lutego, marca, będzie próba podmiany, no bo trzeba dać nową energię, nie będzie skąd czerpać tej energii, bo rzucenie pieniądza na rynek w sytuacji, w której się najpierw państwo gigantycznie zakredytowało, to jest tylko woda na młyn konkurentów politycznych. Więc koło marca naprawdę sytuacja będzie bardzo krytyczna i wtedy, żeby pobudzić sondaże, trzeba zmienić kandydata, bo ten kandydat po prostu będzie obciążeniem, bo będzie cały czas dostawał na skutek tych wszystkich niezborności okołorządowych, będzie dostawał straszliwe obciążenia. On nie będzie się w stanie bronić. Już teraz widać, że pan Trzaskowski jest tak nienaturalny, tak nienaturalnie zestresowany, zamiast właśnie mieć tą pełnią luzu, która powinna go, powiedziałbym, predystynować do tego, żeby wygrywać wyścig przede wszystkim medialny, bo on z tego słynie i też to jest jego podstawowa kompetencja, że jest takim ślizgaczem, bardzo łatwo z mediami pracuje i da się pracować, no ale właśnie to obciążenie wynikające ze złej władzy zacznie mu się coraz bardziej odkładać, dlatego że on nie ma instrumentów do tego, żeby przeciwdziałać wszystkim negatywnym bodźcom, które będzie dostawał, bo przecież dlaczego media przeciwnej strony mają go, powiedziałbym, pieścić?
No, mają, jeżeli takie polecenie dostaną, w końcu są spółkami strategicznymi, są albo zależą wprost, jak Telewizja Polska, Polskie Radio, od rządu, najpierw poprzedniego, teraz tego, a TVN i Polsat właśnie zostały wzięte pod parasol i ich już nie tylko wspólnota interesu, czy ideowa wspólnota jest, ale jest zgoła podległość,
bo teraz to będzie kolejne.
TVN-u wiedzą, że ich pensje od tego zależą, ich czasami być albo nie być w TVN nie zależy od tego, że Donald Tusk wpisał ich na listę spółek strategicznych i oni teraz będą mu się jeszcze bardziej w dwójnasób odwdzięczać.
No jeśli tak zrobią, to będziemy płacić gigantyczne kary międzynarodowe, jak kiedyś za PZU. No bo przecież
zobaczymy, czy tak będzie na razie ta zobaczymy, czy w ogóle Kelnerowa, czy też Węgrzy chcieli kupić, to jest też pytanie, na to nie znam odpowiedzi, ale wiemy, że rynek medialny, część jest w zasobie strategicznym premiera, część jest wprost rządowa, Radio Wnet żyje tylko dzięki patronom, bardzo patronom dziękujemy, bo to dzięki państwa ofiarności i współbudowanie.
Ale Łukaszu, muszę ci przerwać, to właśnie dlatego to pokazuje, dlaczego polskie społeczeństwo ma znaczenie strategiczne, bo polskie społeczeństwo ma prawo płacić na to i ma prawo wymagać, no więc jeśli zaczniemy wymagać od rządzących tego, żeby proces demokratyczny był niezakłócony, to po prostu to nam się tylko obróci na dobra, a jeśli zaczniemy płacić na przedsięwzięcia, które sprzyjają nam wszystkim i wspólnocie, to wy, w tym Radio Wnet, które jest znakomicie prowadzone, także na tym zyska.
I dziękuję za dobre słowo, a patronom dziękuję bardzo za to, że są państwo z nami. Radio Wnet cały czas balansuje na progu zbilansowania. idziemy, chociaż ostatnio jakby wolniej, w kierunku 6000 patronów. To jest taka trochę symboliczna liczba, ale mniej więcej odwzorowuje taką skalę przychodów, żeby opłacić nadajniki, opłacić firmę tam, która je obsługuje, opłacić koncesję, co też jest niemało. Liczyliśmy, może cały czas trochę liczymy, że uda się tych 6000 dopnąć do końca roku. Szansa jest nieduża, ale może przy okazji świąt pojawi się kilkudziesięciu świętych Mikołajów, którzy zostaną patronami Radia Wnet i będziemy mogli w nowy rok już wejść z tą stabilnością finansową i myśleć o rozwoju. A tu chyba też mam dobre informacje, to może poczekam jutro na Krzysztofa Skowrońskiego, ale wydaje się, że jesteśmy blisko spełnienia przynajmniej moich marzeń radiowych, żeby Radio Wnet mogło konkurować nie tylko jakością i tą intelektualną jakością, mam nadzieję.
Tego Państwu także życzymy.
To ja techniczno państw... idziemy w kierunku być może nowego studia takiego, które będzie bardzo profesjonalne, audio, wideo, więc ale to jeszcze przed nami. Na razie bijemy się o stabilność. Dlatego, jeżeli Państwo...
Wesołych świąt Państwu życzę, bo się nie będziemy pewnie słyszeć. I szczęśliwego nowego roku.
Życzył Miłosz Ladowski, a ja Państwa zachęcam do patronite.pl/radiownet.